Tytuł wystawy to jest Ewolucja polskiego żołnierza, XVIII-XX wiek, dlatego ten przedział XVIII-XX wiek, bo byliśmy tu uzależnieni po prostu od tego, co mamy w zbiorach, ponieważ rzeczywiście wystawa ta została zrobiona w całości w oparciu o zbiory Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. No i w zasadzie chodzi na tej wystawie o to, żeby pokazać właśnie, jak się zmieniało umundurowanie, uzbrojenie polskiego żołnierza od XVIII wieku po II wojnę światową. Oczywiście no, wiadomo, że polski żołnierz też był wcześniej niż XVIII wiek, więc chcieliśmy tę wystawę w jakiś sposób uzupełnić, dlatego w takiej strefie przejściowej na wystawę też się pojawia taka oś czasu, która pokazuje jakieś przełomowe wydarzenia z historii Wojska Polskiego sprzed XVIII wieku. A naprzeciwko osi czasu mamy film, który też właśnie opowiada historię oręża polskiego od czasów Mieszka I do ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Widzę, oczywiście tutaj rzuca się w oczy zbroja husarska, tak?
Tak. No to legenda polskiej jazdy, aczkolwiek historycy wojskowości uważają, że skrzydła zakładali tylko na paradę. Nie było ich, ale tak się wszystkim kojarzy. No ta husaria miała swój...
A miały odstraszać dźwiękiem podobno, tak?
Tu jakby pani redaktor kiedyś była na jakiejś scenizacji, to sam galopujący koń plus kawalerzysta nawet II Rzeczypospolitej, to już jest duży huk, nie potrzebasz tego. Oni mieli również przecież kopie, na kopiach były, powiewały w propolce, także to też dawało. Dawało sam chrzęst, ten dużego husarski koń był potężny, zbroja na plecy, na pieczy, to wszystko dawało wrażenie.
Tutaj mamy na wystawie XIX, tak?
Tutaj mamy w pierwszej części wystawy dwa mundury z okresu XIX wieku. Pierwszy z mundurów to jest Księstwo Warszawskie, drugi z mundurów to Królestwo Polskie. Od razu na pierwszy rzut oka rzuca się to, że ten mundur z początków XIX wieku, Księstwo Warszawskie, wygląda zupełnie inaczej niż ten mundur z XX wieku. Tak? Tutaj mamy bardziej taki mundur paradny, mniej praktyczny od tych mundurów, które pojawiają się później w XX wieku już.
Na głowie tutaj są dwa rodzaje nakrycia. Jest czapska, tak zwana popularnie czapka, rogata, z tego potem rogatywka się wzięła. Natomiast tam jest okrągłe czako. Czako nosiła piechota i strzelcy konni. To jest ciekawe, dlaczego ten mundur jest taki barwny, aby się odróżniać. Polskim kolorem wojska był kolor granatowy. Natomiast piechota, bo to miała żółte wyłogi. I w tej chwili no, rzadko się widzi już oficera, żołnierza w galowym mundurze, nie, bo chodzą w ćwiczebnych. To wtedy na patkach kołnierza były kolor granatowy, żółto wypustką. Każdy rodzaj broni służb miał swoje kolory. I to jest o tyle ważne, że właśnie jak się odrodziło Wojsko Polskie, no zaczęło się w 14 roku Legiony, a potem 18 rok Wojsko Polskie, to nawiązywano do tych barw właśnie z okresu napoleońskiego. Do czegoś trzeba nawiązywać, no i to już tak zostało. Niektórzy są bardzo konsekwentni. Anglicy na przykład do tej pory pułki czołgu to są pułki lansierów, czyli ułanów. U nas też jest próba no, wrócenia do starych stopni, żeby kawalerzysta, czyli pancerniak, był rotmistrzem, a nie kapitanem. No ta tradycja jest dość istotna.
U nas czako się chyba nie zachowało jakoś, tak? Bardziej poszliśmy w stronę rogatywki.
No bo ona też przypomina konfederatkę, przecież to jest czapka krakuska przecież. Mm-hmm. No i ta tradycja została, aczkolwiek to nie jest prawdą, że przed wojną wszyscy mieli rogatywki, bo oddziały Korpus Ochrony Pogranicza miał czapki okrągłe. Trzy pułki szwoloszerów, czyli tej dawnej kawalerii legionowej, miały okrągłe czapki. Oni chcieli podtrzymać tradycję maciejówek. Piłsudski nosił maciejówkę do końca życia. Natomiast w 1936 roku zrobiło się, że lotnicy dostali własny mundur, bo mieli dotychczas mundur zielony z żółtymi patkami. Dostali ten stalowo-szary taki, jak tam zobaczycie Państwo, ale mundur właśnie RAF-u to jest, no, ale podobna kolorystyka trochę była.
Tutaj tak właśnie patrzę jeszcze na ten strój, na ten kolor biały czy też kremowy spodni. Strasznie musiało się to brudzić pewnie, prawda?
No tak, rzeczywiście. No, takie spodnie nie miały zbyt praktycznego zastosowania, dlatego no, na polu walki taki mundur to nie bardzo. To bardziej właśnie w takiej wersji galowej, odświętnej, to właśnie tak w użyciu mieliśmy wtedy taki strój.
Tutaj mamy jakieś takie, no ja właśnie, brakuje mi słownictwa, chyba nie znamy powszechnie tego właśnie słownictwa wojskowego na poszczególne elementy umundurowania, bo myślę o tym, co panowie obaj tutaj, czym są przepasani.
To jest pas od ładownicy, czyli, czyli specjalnej torby, tak, której była, no w tamtym przypadku, akurat w tamtych czasach był przechowywany proch w zapasie do strzelby. Bo trzeba brać też pod uwagę to, że właśnie żołnierz z połowy XIX wieku to jeszcze jest strzelba kapiszonowa w użyciu, czyli nie używamy naboi, tylko mamy w użyciu proch. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku ta broń z amunicją zespoloną staje się bardziej powszechna.
Tego mogą zobaczyć widzowie, tutaj kokilkę i jak się odlewało kule z ołowiu. Tak. Dlatego się mówi kule, one były okrągłe. Teraz już nie ma okrągłych pocisków, to inaczej wygląda. Tutaj jeszcze jest ciekawostka. Oni mają opinacze na spodniach. Chodzi tutaj nie o elegancję, tylko o to, żeby nie wleciał do trzewika kamień. Że on jest kamieniem w bucie, no trochę głupio. Wspomniał tu pani o tym białym mundurze, ale to Polacy jeszcze pół biedy, bo Austriacy miały w ogóle całe białe mundury. No trzeba było często prać wtedy. No. Wojsko musiało mieć zajęcie.
Musiało mieć praczki, tak?
Dokładnie.
Te pani miały swoją nazwę, marketanki.
A to marketanki.
Marketanki, tak. One opierały tam, no, karmiły też, bo alkohol był obecny na polu walki. U Francuzów wino, u nas czasem kowitka, ale nie chodziło nawet tutaj, wiecie państwo, o dodania nie muszu, tylko żeby, jak żołnierz to zjadł nieświeżego, alkohol, może nieładnie tak mówić, ale no, takie są prawidła.
No można było też coś zdezynfekować pewnie, tak?
Oczywiście, no to na polu walki no, żołnierz, no wyobraźcie sobie, pani maszeruje pył.
Tutaj te też znaczy, mają opinacze, tak, takie piękne guziczki.
No wie pani, to jest to tak, jak pani zauważyła na egzemplarzach broni. Im coś było starsze, jest bardziej ozdobne. Mundur też był trochę. Te żółte wyłogi, to oni na czas marszu zasłaniali do środka. Dopiero w czasie walki, żeby mogli się odróżniać. Bo na przykład Rosjanie mieli zielone mundury, ciemnozielone. U nas potem ciemnozielone mundury miała artyleria. I to jest kolor w tej chwili artylerii w ogóle do tej pory.
Broń, jaką wtedy tutaj mamy szablę po prostu?
Tak, tutaj mamy szablę oficerską Księstwa Warszawskiego i tak jak zwrócił uwagę na to Konrad, rzeczywiście im coś starsze, tym ładniejsze wizualnie, bo rzeczywiście broń im starsza też ma na przykład zdobienia. Na przykład na broni z XX wieku to już raczej takich zdobień specjalnych nie znajdziemy, chyba że na jakiejś szabli dekoracyjnej robionej na zamówienie, natomiast właśnie czy przy szabli takiej Księstwa Warszawskiego, czy przy strzelbie kapiszonowej można zauważyć właśnie też dodatkowe zdobienia.
A to tutaj mamy również odznaczenia, widzę, tak?
Tak, tutaj mamy akurat trzy odznaczenia, które były wprowadzone w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Czyli pierwotna wersja Virtuti Militari, która wcale nie była krzyżem, a takim bardziej medalionem. Mamy też takie odznaczenie za długoletnią służbę wojskową, które też było nadawane w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. No i wreszcie mamy Order Świętego Stanisława, który został właśnie wprowadzony w 1765 roku, też z inicjatywy tego samego króla.
A w ogóle na Virtuti Militari namówił Józef Poniatowski swego wuja, żeby ustanowić. Virtuti Militari jest w Panteonie do dzisiaj, z tym, że nie jest przyznawany, bo jest przyznawany tylko za walkę o obronie Polski. Natomiast święty Stanisław nie wrócił w 18 roku, dlatego że cara to przejął, jak ktoś miał pieniądze, mógł sobie kupować. No tak zachodzili, że a to jest najstarsze właśnie odznaczenie cywilne, bo no, w czasie jeszcze orła białego, nie? Tu nie pokazujemy to. Virtuti Militari miał taką samą wstążkę, ten pierwszy, jak święty Stanisław.
Co to za krzyż?
A tutaj mamy pamiątkę po powstańcu styczniowym, Ryszardzie Wilsonie. I tutaj mamy właśnie taki krzyż pamiątkowy, który był nadawany powstańcom styczniowym za udział w powstaniu, bo właśnie w tej części wystawy pokazujemy też takie elementy polskiego patriotyzmu w XIX wieku. Dlatego właśnie pamiątka po powstańcu styczniowym, dlatego kobieca czarna suknia żałobna, tak, bo można zadać pytanie, no skąd czarna suknia żałobna na wystawie typowo militarnej? Ale tutaj na tej wystawie ta suknia ma być pewnym symbolem. Symbolem tych matek Polek, które przecież wychowywały tych przyszłych polskich żołnierzy, którzy później walczyli o wolną Polskę. Rzeczywiście w pewnym momencie, zwłaszcza w latach 60. przed wybuchem powstania styczniowego, ta czarna suknia stała się takim symbolem walki polskich patriotów. Dlatego stwierdziliśmy, że dobrym odniesieniem właśnie na tej wystawie będzie umieszczenie takiej czarnej żałobnej sukni.
To jest, wiecie państwo, również symbol protestu polskiego przeciwko, to było zresztą w rocznicę te manifestacji, w rocznicę powstania listopadowego, tu mam też biżuterię patriotyczną, też czalną. A wracając do tego odznaczenia, to odznaczenie to jest jedno z ostatnich, jakie wręczał Piłsudski, bo w 1933 roku była rocznica powstania styczniowego. No i jeszcze żyli. Zresztą ostatni powstanie znowu w 1945 dopiero styczniowy. Oni byli dla tych ludzi tak jak dla nas weterani września, Armii Krajowej, powstanie, dla tego powstania. No, sam Piłsudski był przecież dzieckiem powstańców styczniowych. Są takie dwie postacie w dziejach Polski. Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski. Obydwaj bardzo silnie związani emocjonalnie ze swoimi matkami. I Kościuszko, no Piłsudskiego wolą było to, żeby jego serce znalazło się w grobie matki. Na Rosie, w Wilnie.
Jakby nie patrzeć, Maria Piłsudska też w sumie wychowała ponad dziesiątkę dzieci. Więc to rzeczywiście taki, i też w takim duchu patriotycznym wszystkie jej dzieci były wychowane i wszystkie osoby w jakiś sposób też udzielały się w tym nurcie patriotycznym. Przecież nie tylko Józef Piłsudski, przecież był też Bronisław Piłsudski.
Starszy brat.
Starszy brat, który tak naprawdę Bronisław początkowo Józefa wciągnął w tą działalność konspiracyjną, jak byli nastolatkami tak naprawdę.
Piękne opowieści tutaj można snuć przy okazji właściwie każdego z przedmiotu, tak.
Teraz może przejdziemy już do XX wieku. Tutaj też mamy na wystawie zaprezentowane różne ciekawe przedmioty. Od razu rzuca nam się w oczy karabin Mauser, który wygląda zupełnie już inaczej niż ta strzelba kapistrzonowa pokazana w pierwszej części wystawy. Na tej wystawie też mamy zaprezentowanych sporo ciekawych pamiątek po konkretnych osobach. Bo mamy pamiątki po panu Antonim Barze, który był legionistą polskim. On służył w pierwszej brygadzie Legionów Polskich. Generalnie pochodził z Krakowa, ale w późniejszych czasach różne losy jego rodziny przywiodły do Łodzi. Dlatego dzisiaj w zbiorach naszego muzeum możemy mieć właśnie pamiątki po Antonim Barze. Mamy też kurtkę mundurową, pamiątkę po pani Jadwidze Reder, która z kolei służyła w przysposobieniu wojskowym kobiet w międzywojniu, ale brała udział również w Powstaniu Warszawskim.
A te zdjęcia skąd pochodzą, zdjęcia, naszego wojska?
To są zdjęcia konkretnie 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. One stanowią mam tło. One są zrobione, panie redaktorze, w Końskich, 3 maja 1933 roku. Oni tam szli na poligon w Baryczu, no a wojsko zawsze ładnie uświęcało wszystkie święta państwowe. Miał kto defilować.
No widzę, że jest spora grupa tak gapiów, tak?
Tak, no bo to zawsze przyciągało maszerujące wojsko. No, mamy też, niech pani zobaczy, przy okazji tam munduru pani Dygielowej też pochód naszych członki PWK Piotrkowską.
Właśnie członki przysposobienia wojskowego kobiet, jak to wyglądało i różne pamiątki. Między innymi możemy na wystawie zobaczyć emblemat, który zresztą też należał do pani Jadwigi. Możemy też zobaczyć pamiątki związane z służbami kobiecymi, jeżeli chodzi o sprawy medyczne, czyli czepek pielęgniarski, opatrunki typu san i tym podobne. Więc też w każdej części wystawy staramy się też przemycić jakiś wątek kobiecy. Bo tak chcemy też pokazać, że wojsko to niekoniecznie mężczyzna, że z tym wojskiem też nierozerwalnie przez całą historię Polski były jednak związane również kobiety.
A to prawda, bo ja jak oglądałam zdjęcia z 20 roku ze Lwowa, to się zdziwiłam, że było tam tyle pań i to z bronią w ręku.
Dlatego, że przed wojną zaczęła powstawać też obóz PWK, Legia Akademicka. Dziewczyny, studentki też służyły wojskowo, ćwiczyły się. No, to był też okres, kiedy kobiety emancypowały się po I wojnie światowej i uznawały, że no jeszcze nie służyły w armii. W II wojnie światowej przecież były pomocnicze służby kobiet. Jedyna armia, która miała kobiety na pierwszej linii, to była Armia Czerwona, Sowieci. A teraz już, jakby pani weszła teraz na zdjęcia ostatnio składania rozmaitych wieńców, to na przykład ile dziewcząt służy w Wojskach Powietrzno-Desantowych.
Tak, to prawda. W tym przysposobieniu wojskowym kobiet w zasadzie w latach 1923-1939 służyło w sumie około 50 tysięcy kobiet. To jest praktycznie dwa razy więcej niż w Legionach Polskich w czasie I wojny światowej.
To jest identyczny mundur jak ten na zdjęciu, tak?
Dokładnie tak, bo to jest akurat właśnie mundur pani Jadwigi właśnie z lat 30. Typowo w takich mundurach chodziły właśnie panie z przysposobienia wojskowego kobiet.
No widać, że taki drobniutki z wcięciem, bardzo kobiecy.
Tak, nawet ja bym się nie zapiła w tą kurtkę, prawdopodobnie.
To generalnie w tamtych latach nawet mundury męskie są znacznie skromniejsze, no bo byli niżsi, krępi bardziej. Może to i lepiej, bo tak szybko o nim dyleli. Tutaj zresztą widać dziewczyny w takich, bo ta pani była aspirantką, funkcję miała, a tu są dziewczyny młode, jak widać, w tych beretach takich i charakterystyczny taki okrągły orzeł właśnie, no właśnie. PWK, inny troszeczkę. Potem te kobiety były też podstawą, proszę pani, ruchu oporu. W Armii Krajowej to te dziewczyny zeguły z PWK.
Pani Jadwiga właśnie tak w Armii Krajowej działa, tak brała udział w Powstaniu Warszawskim, więc rzeczywiście te kobiety też odegrały niemałą rolę w Armii Krajowej w czasie II wojny światowej.
Ten mundur jest o tyle rzadki, wiecie państwo, żeby słuchacze wiedzieli, bo po wojnie, II wojnie światowej nie należało się takim mundurem chwalić. No i również zresztą, jak ktoś był w Łodzi, przy tej licznej kolonii Volksdeutschów niestety, no to też ci ludzie byli na widelcu niejako po prostu. Stąd też to jest rzadkość zachowania takiego munduru kobiecego.
Tutaj też widzę, że no właśnie są wyszczególnione poszczególne elementy. Ja mówiłam o tym nazewnictwie, że no teraz no pewnie dobrze jest też wiedzieć, gdzie są patki, tak, gdzie są guziki. Te guziki też się jakoś odznaczały, miały, nie wiem, jakieś znaczenie, bo przeważnie były z orłem, prawda?
Tak, najczęściej były z orłem i w zależności od okresu też na guzikach ten orzeł wyglądał inaczej. Bo jeżeli mamy na przykład mundur wzór z 1919 roku, to widzimy, że ten orzeł na guziku jest zupełnie inny, bo mamy wtedy orła stylizowanego na tego zgodła, który został ustalony w 1919 roku. Natomiast na guziku przy mundurze wzór z 1936 roku już mamy tego orła stylizowanego na to godło, które znamy dzisiaj, które zostało ustalone w 1927 roku.
Tutaj jest o tyle to ważne, bo część starszych osób to jeszcze odróżnia. Rogatywka, furażerka, na przykład jak się czasem pytam młodzieży, jak nazwać to na kresie głowy, furażerki nie bardzo kojarzą to, choć w tej chwili widzą chociażby policja nosi furażerki na co dzień. Proszę zwrócić uwagę, gwizdek żandarmerii wojskowej, no bo to jest taka służba niezbyt miła. Ja tu może nie wiem, czy państwo wiecie, że żandarmów się nazywało kanarkami. Dlatego, że pierwszy kolor żandarmerii nie był czerwony, taki szkarłatny, tylko żółty. W legionach żółty był. No to kanarek jest żółty, no to kanarki.